A dzisiaj naszym gościem Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego Rzeczniczka Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Nie, koledzy mnie podpuszczali, żebym zapowiedział, że to gościni, ale ja jednak nie jestem w stanie się tak bardzo zmodernizować lingwistycznie, żeby przejść do tego typu form, więc chyba zostanę przy tradycyjnym, konserwatywnym polskim języku. Białoruś na początek. Mamy chyba już pewność, że dwa śmigłowce białoruskich sił zbrojnych przekroczyły polską granicę, weszły w naszą przestrzeń powietrzną i co?
Tak, to prawda. Wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło ostatecznie, że te dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską strefę powietrzną. No to, co się wysuwa po tym wczorajszym dniu, to trochę chaosu, tak? Bo rano był komunikat, że nic takiego nie miało miejsca. Wieczorem pojawił się kolejny komunikat MON-u, że jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło. No co więcej, wytłumaczenie jest takie, że po prostu było to tak na niskim poziomie, że te radary polskie nie namierzyły tego.
Tak to tłumaczył minister obrony narodowej.
No ja czekam na bardziej szczegółowe informacje, dlatego że no, ten komunikat, który MON wczoraj opublikował, no z niego wynika jasno, że jest trochę takie przeświadczenie, że no, o tym szkoleniu poinformowała białoruska strona wczoraj. No to nie wiem, jak to się stało, że w międzyczasie nikt tego nie wyjaśnił, że takie szkolenie miało miejsce i że mogło dojść do takiej sytuacji. Z drugiej strony strona białoruska mówi, że nie naruszyła tej strefy powietrznej Polski. Natomiast no, my mamy troszeczkę chaosu w tej komunikacji ze strony Ministerstwa Obrony, dlatego że no, po doświadczeniach ostatnich miesięcy, kiedy właściwie dochodzimy do wniosku, że latają jakieś rakiety nad Polską, i nikt o tym nie wie i one są znajdowane przez turystów, zwykłych przechodniów, no to znajdujemy się w dość takiej trudnej sytuacji, dość takiej niepewnej dla Polaków. Także my nie wiemy, jak to...
A co to świadczy o relacjach Polski z Białorusią, o zagrożeniu dla polskiej granicy?
Panie redaktorze, no my mamy ze stroną białoruską problem już od 2 lat i z granicą polsko-białoruską mamy problem od 2 lat, od momentu, kiedy zostały podjęte wobec Polski działania hybrydowe, czyli to jest dość brzydkie określenie, czyli zastosowanie tak zwanej broni demograficznej, czyli wykorzystanie nielegalnych imigrantów, którzy, no właściwie od 2 lat, tak, bo dokładnie 2021 rok to był ten rok, kiedy mieliśmy do czynienia z tą bardziej masowym naruszaniem polsko-białoruskiej granicy i mamy do czynienia po prostu z działaniami hybrydowymi. No i do tego właśnie narzędziem w tych działaniach jest między innymi ta nielegalna imigracja. Jest to oczywiście sterowane przez Mińsk.
Donald Tusk twierdzi, insynuuje być może nawet, że to może zakłócić proces wyborczy, że Prawo i Sprawiedliwość przełoży wybory. Ta sytuacja może wpłynąć na kalendarz demokratyczny w Polsce?
Na razie nie ma co do tego podstaw, bo no, wszystko wskazuje na to, że są dopełnione, znaczy są dopełnione. Nie ma przesłanek ku temu, żeby w ogóle sądzić, że warto byłoby przesuwać wybory. Wybory mogą zostać przesunięte tak w sytuacji, kiedy zostanie wprowadzony jakiś stan wyjątkowy czy inny stan nadzwyczajny, natomiast na razie nie ma ku temu przesłanek, tak? To znaczy na razie warto byłoby, żeby po prostu szły dobre komunikaty ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, no i żeby Polacy mieli pewność, że ta polska strefa powietrzna po prostu jest kontrolowana i jest bezpieczna, bo na dzień dzisiejszy takiej pewności po prostu nie ma.
Jeżeli Konfederacja by współrządziła, to jaka byłaby polityka Polski wobec Białorusi?
Przede wszystkim to my mamy problem z własną kontrolą polskiej przestrzeni powietrznej, moim zdaniem, tak? To znaczy to, co się wydarzyło też w ostatnich miesiącach, czyli ten konflikt między generałami a ministrem obrony. Jedni mówili, że wiedzieli, drudzy mówili, że nie wiedzieli. Nikt nie wie, jaka była prawda, tak? To znaczy chaos komunikacyjny ze strony. I to jest pierwsza rzecz do naprawienia, czyli jak my w ogóle jesteśmy, jak w ogóle wygląda polskie bezpieczeństwo militarne, tak?
Bo na razie rząd inwestuje w armię duże pieniądze.
Tak, inwestuje, natomiast jeśli chodzi o
program NAREW, program Pilica,
tak, ale jeśli chodzi o tą granicę polsko-białoruską, byliśmy pierwszymi, którzy postulowali budowę po prostu muru na granicy polsko-białoruskiej, który będzie bezpieczny.
Niestety, on powstał, czy nie powstał?
Powstał. Pytanie, czy jest wystarczająco szczelny, tak? Bo pojawiają się różne informacje, pojawiają się również też filmiki, gdzie ci nielegalni imigranci po prostu rozmontowywują ten płot. Natomiast pamiętajmy też, że wśród tych nielegalnych imigrantów mogą się znajdować nie tylko ci, którzy zostali wykorzystani przez reżim Łukaszenki, ale mogą znajdować się również ci, którzy chcą nielegalnie trafić w innych celach do Europy, żeby pozyskiwać informacje. Tutaj jest też praca dla polskiego wywiadu, który powinien być wzmocniony.
Mówi się o całkowitym zamknięciu granicy dla Białorusi.
Panie redaktorze, to takie decyzje, to są decyzje, które trzeba podejmować z rozwagą, z przemyśleniem. I jeśli
to podjąć
jest,
ją, czy nie? To ja macie nie mam, stanowisko w tej sprawie
nie, panie redaktorze,
nie
my
macie.
Nie mamy przede wszystkim wiedzy, jak wygląda stan faktyczny, bo to, co jest komunikowane publicznie, no to właściwie my nie wiemy, co się dzieje, tak? Nie wiemy.
No, pani prezes się chowa za niewiedzę, to jest prosta, zamykamy, bo nie zamykamy.
Nie, jeśli ja muszę mieć pełną wiedzę, kompleksową wiedzę, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Jeśli nie mam takiej wiedzy, to nie mogę wydać decyzji, tak? No po prostu nie
ale
mogę wydać
stanowiska.
Ale jeżeli
granica jest nieszczelna, to może warto wobec w formie retorsji zamknąć także granicę
jeśli
na
granica
biznes
jest nieszczelna, jeśli granica jest nieszczelna, to po prostu trzeba ją uszczelnić. I to jest po naszej stronie, nie tylko po naszej, to jest też zewnętrzna granica Unii Europejskiej, to jest zewnętrzna granica strefy Schengen. Więc jesteśmy nie tylko my jako Polska zobowiązani do strzeżenia tej granicy, ale również cała Unia Europejska i strefa Schengen.
Pani prezes Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, naszym gościem. Na koniec tego incydentu białoruskiego, zestrzelić taki śmigłowiec czy nie zestrzelić? Co by pani zrobiła? Miałaby podejmować decyzję.
No to zależy, tak? To
od
zależy. Są odpowiednie służby, które wiedzą, czy ten śmigłowiec faktycznie jest zagrożeniem dla Polski, jeśli jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, no to pewnie tak, jeśli nie jest, no to nie, no to zależy, to kierownictwo, tak, polskiego wojska może decydować o takich rzeczach i to zależy, tak, to zależy.
Wagnerowcy na Białorusi to jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa?
To zależy.
Od czego?
To zależy.
Co zależy na każde pytanie?
Nie, na każde. Natomiast w tej sytuacji Wagnerowcy i cała ta grupa Wagnera, no to zależy, jak będziemy definiować to zagrożenie. To znaczy, bezpieczeństwu Polski nie zagraża 100 najemników, natomiast...
Wedle brytyjskiego wywiadu jest ich parę tysięcy.
No to ja chcę wiedzieć, tak, to też może warto, żeby to zostało zakomunikowane, tak, albo właśnie może jest najwyższy czas na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie między innymi polska opozycja, w tym Konfederacja, dowie się, jaki jest stan faktyczny. Eksperci mówią o 100, tak, 100 najemnikach, więc oni jako taka grupa nie są zagrożeniem.
Eksperci cytowani przez Gazetę Wyborczą, jeśli... można mieć to do tego źródła pewien dystans.
W Radiu Wnet również ci eksperci się wypowiadali, tak, mamy w ostatnich dniach. Natomiast jeśli chodzi o takie pojedyncze działania hybrydowe, to oczywiście grupa Wagnera jest jak najbardziej zagrożeniem, dlatego że tutaj to nie jest żaden podmiot międzynarodowy. Pytanie, jak oni zostaną uznani przez NATO. Wczoraj jest wypowiedź, wczorajsza z ambasador USA przy ONZ, która powiedziała, że każde działanie najemników, żołnierzy grupy Wagnera będzie uważane za działanie Rosji. No to jest bardzo poważna deklaracja, bo to oznacza, że ich działanie może być również, nie chcę powiedzieć, ale bo to są bardzo mocne słowa, przyczyną do zastosowania artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
Albo
to jest bardzo,
artykułu 4.
Dokładnie tak, albo artykułu 4. Ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i warto to śledzić również z pozycji międzynarodowej, bo to nie jest tylko sprawa polsko-białoruska.
Na granicy polsko-białoruskiej wrze, ale też w relacjach polsko-ukraińskich nie dzieje się najlepiej. W ostatnich dniach wezwany do ukraińskiego MSZ-u polski ambasador, również ambasador Ukrainy został wezwany do naszej siedziby dyplomacji. Wczoraj wieczorem, późnym wieczorem tweet napisał prezydent Ukrainy, w którym stwierdził między innymi tak: narody Europy wiedzą, że wolność każdego człowieka jest najsilniejsza wtedy, kiedy jest to wolność, wspólna wolność wszystkich. My w Europie potrafimy jednoczyć się i bronić naszych wartości ramię w ramię, bez względu na wszelkie sezony, nastroje, polityczne trendy i osobiste ambicje. Jednak teraz widzimy różne sygnały, że polityka czasami próbuje być ponad jednością, a emocje ponad fundamentalnymi interesami narodów, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się wprost do tych stosunków. Jak Konfederacja patrzy na relacje polsko-ukraińskie? Jest ten fundamentalny interes narodów wspólny między Polską a Ukrainą w tej sytuacji?
Są interesy wspólne, ale są też interesy rozbieżne. I między innymi ta przyczyna, dla której został wezwany polski ambasador, czyli ta wypowiedź ministra Przydacza, który no właściwie stanął w obronie polskiego rolnictwa, stanął w obronie polskich rolników i powiedział, że tutaj ten nasz interes polski no jest priorytetem dla polskiego, dla Polski jako całości, nie tylko dla kancelarii prezydenta. Jest to jak najbardziej naturalne stanowisko każdego państwa, suwerennego państwa. Jest to zastanawiające, dlaczego po tej wypowiedzi polskiego ministra no od razu jest wzywany ambasador, a ja przypomnę takie zdarzenie ze szczytu NATO, kiedy podobną wypowiedź miał również minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii, który powiedział, że Ukraina powinna być bardziej wdzięczna za tą pomoc, która jest udzielana ze strony Zachodu. No i nic takiego nie miało miejsca, żeby ambasador brytyjski był wzywany na dywanik do ukraińskiego MSZ-u, więc tutaj jest właściwie nieproporcjonalne zastosowanie narzędzi, dlatego że no, wezwanie ambasadora to już jest gigantyczny albo jakiś duży spór dyplomatyczny, konflikt dyplomatyczny. No a tutaj właściwie jakbyśmy się przyjrzeli tym wszystkim wcześniejszym wypowiedziom ukraińskiej strony, tak, czy premiera Ukrainy, który powiedział, że polskie działania polskiego rządu są populistyczne.
Oblokowanie
ukraińskiego zboża.
Czy porozumienia z Komisją Europejską.
Wicepremier Ukrainy użyła sformułowania, że no Ukraina zastosuje jakieś działania odwetowe. No panie redaktorze, no w polskim interesie jest zatrzymanie nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskiej. I my tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, że tutaj oczywiście wiele osób będzie mówić, że chodzi tylko o tranzyt, że chodzi o nakarmienie głodnych.
Ale tranzyt się odbywa, jak dobrze rozumiem.
Tranzyt się odbywa, natomiast tranzyt...
Jak on teraz wygląda w ostatnich miesiącach? Bo nie słyszymy o przypadkach, żeby ten tranzyt wpływał na sytuację na polskim rynku zboża. Czy on jest uszczelniony, czy nie?
On jest oczywiście uszczelniony, jest zastosowany system SENT i tak dalej, jest to bardziej kontrolowane. Natomiast te informacje, które między innymi do nas docierają, wygląda to, zdarzają się również takie przypadki, że ten tranzyt dojeżdża do Niemiec, a to ziarno z powrotem z Niemiec wraca do Polski. Zdarzają się takie przypadki. Chcielibyśmy to zweryfikować, natomiast ciężko uzyskać takie informacje. Natomiast no nie bądźmy naiwni, to znaczy ukraińskie rolnictwo jest zupełnie odmienne od polskiego, od europejskiego rolnictwa. Tam nie ma zwykłych ukraińskich rolników, tam są duże agroholdingi z międzynarodowym kapitałem i one próbują uzyskać dostęp, bez słowa dostęp do wspólnego unijnego rynku. I to się dzieje, jest bardzo silny lobbing na Komisję Europejską i co więcej, ten lobbing odbywa się również za zgodą polskiego rządu, który zgodził się na bezcłowy handel między Unią Europejską a Ukrainą o kolejny rok do 2024
Polska
roku.
Polska powinna ograniczyć swoją pomoc wojskową w związku z sytuacją na rynku zboża.
Ale panie redaktorze, to już prezydent Duda powiedział, że Polska oddała wszystko, co mogła oddać Ukrainie. To jak ma to jeszcze zwiększać pomoc?
To nie jest prawdziwe zdanie, przynajmniej jeżeli chodzi o wypowiedź pana prezydenta,
tak ją przedrukowały.
A stan faktyczny jest taki, pani prezes, że mamy jeszcze i czołgi T-72, i czołgi Leopard, i czołgi PT-91 IV.
Dla nas w pierwszej kolejności liczy się bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków. I na dzień dzisiejszy pomogliśmy w wystarczający sposób Ukrainie. Pomagaliśmy przez półtora roku, pomogliśmy ukraińskim uchodźcom, pomogliśmy też militarnie, pomogliśmy też dyplomatycznie. I na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy nawet wdzięczności ze strony ukraińskiej, ze strony prezydenta Zełenskiego.
No, ten tweet pokazuje wczorajszy, że jest inaczej, bo ta wdzięczność tam się pojawiła dość wyraźnie w komunikacie prezydenta Zełenskiego, nie po raz pierwszy zresztą.
To niech za tą wdzięcznością idą też konkretne rozwiązania. Nie ma cały czas ekshumacji Wołynia, nie ma cały czas preferencji dla polskich firm, które powinny odbudowywać Ukrainę po wojnie. Są takie rzeczy? Według mnie nie ma, tak? I wygląda na to, że po tej całej pomocy, którą Polska udzieliła Ukrainie, zostaniemy wykorzystani. Zostaliśmy, tak? Czy zostaniemy wykorzystani i nie będziemy mieć z tego żadnych korzyści.
Stanowiskiem Konfederacji jest taki, że pomoc militarna dla Ukrainy powinna zostać wstrzymana.
Ja, panie redaktorze, nie wiem, jak jest, jeśli już prezydent Duda powiedział, że pomogliśmy najbardziej, jak mogliśmy, to już nie ma po prostu z czym pomóc, tak? Nie ma czym pomóc. I w pierwszej kolejności liczy się dla nas bezpieczeństwo Polski. I ono nie powinno być w żaden sposób uszczuplone.
A ono się nie rozgrywa na Ukrainie w tej chwili?
W pewnym stopniu rozgrywa się na Ukrainie, ale tak jak pan redaktor tutaj w pierwszym pytaniu zaznaczył, zaznaczył, rozgrywa się również na polsko-białoruskiej granicy, rozgrywa się również na Białorusi, rozgrywa się na całej wschodniej granicy i my musimy się troszczyć o nasze bezpieczeństwo.
Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, rzecznik Konfederacji, naszym gościem. To od spraw zagranicznych przejdźmy do wewnętrznego, a może zanim wewnętrznie Konfederacji, to jeszcze trochę o programie Konfederacji, który robi karierę. A taki cytat z dnia wczorajszego z byłego prezesa partii Korwin, czyli Janusza Korwin-Mikke, który powiedział tak: jeśli wygramy wybory, od razu zaczniemy prywatyzację ochrony zdrowia, przeprowadzimy weterynaryzację służby zdrowia.
Pan Korwin nawiązał do, oczywiście, do naszego programu, gdzie likwidujemy monopol NFZ, natomiast NFZ zostaje jako podmiot, w którym również polscy pacjenci będą mogli się ubezpieczać.
A co znaczy weterynaryzacja służby zdrowia?
Świadczenie usług na rynku weterynaryjnym.
No dobrze, ale przepraszam.
Świadczenie usług na rynkowych, tak?
Rynkowych.
W systemie rynkowym.
Ale to
W systemie rynkowym również może istnieć publiczny podmiot.
Ale skoro weterynaryzacja, to także będziemy usypiać pacjentów, tych, których się nie opłaca leczyć,
nie? Oczywiście, że nie.
Dlaczego?
No,
weterynaryzacja to tak, na tym też polega weterynarz, że można uśpić psa.
To jest nadinterpretacja.
No to co znaczy, że
chodzi o urynkowienie usług medycznych również w leczeniu ludzi.
Okej, okay, każdy z nas ma zwierzę, wie ile kosztuje jego leczenie. Wiele osób po prostu wtedy nie leczy zwierząt, bo ich nie stać. To też będzie element tej weterynaryzacji służby zdrowia?
Przede wszystkim weterynaryzacja powinna się przeciętnemu Polakowi bardziej chyba kojarzyć jednak z rolnictwem. Ja doskonale wiem, ile kosztuje leczenie chociażby zwierząt gospodarskich. To są gigantyczne koszty i życzę wszystkim rolnikom, żeby im te zwierzęta po prostu nie chorowały. A nasz program w zakresie ochrony zdrowia odsyłam do Konstytucji Wolności. Uważam, że to jest jedna z najlepszych propozycji, którą w ogóle zaproponowano przed tymi wyborami w 2023 roku. I naprawdę chciałabym, żeby rozpoczęła się rzetelna debata na temat polskiego systemu ochrony zdrowia. To, co dociera od nas, do nas, od naszych wyborców, naszych sympatyków. Wszyscy dzisiaj mamy problem z tym, żeby dostać się do specjalisty na NFZ. Wszyscy, którzy chcą przyspieszyć swoje leczenie w różnych specjalistycznych chorobach, muszą korzystać z prywatnego świadczenia takich usług, a my chcemy po prostu to ułatwić i urynkowić dużą część tych świadczeń.
Prywatyzacja ochrony zdrowia, tak powiedział Janusz Korwin-Mikke.
Będziecie To
jest cytat. Jeśli wygramy wybory, od razu zaczniemy prywatyzację ochrony zdrowia.
To jest nadinterpretacja. Wyraźnie mamy... Nie, panie redaktorze.
Janusz Korwin-Mikke nie zna programu waszego? Nie.
To jest nadinterpretacja słów pana Janusza.
Nie, to są jego słowa. Jeżeli wygramy wybory, od razu zaczniemy prywatyzację ochrony zdrowia.
Program Konfederacji na ochronę zdrowia jest jasny. Odsyłam do Konstytucji Wolności. Likwidacja monopolu NFZ, gdzie NFZ zostaje jako podmiot publiczny.
Dobrze,
a co ze
szpitalami, które prowadzi NFZ?
No to zależy, tak? My tam w programie wyraźnie wpisaliśmy, że będzie się to wszystko odbywało stopniowo i będziemy po prostu po kolei reagować.
Po kolei prywatyzować.
No nie wszystko, tak? No to, panie redaktorze, tak jak powiedziałam, będzie również NFZ jako podmiot publiczny mógł istnieć i mógł prowadzić szpitale. Nie będzie czegoś
Ale
takiego.
Ale wszystkie szpitale, które obecnie prowadzi?
Niekoniecznie.
A co się stanie z tą częścią, która nie będzie prowadzić?
Panie redaktorze, to są już szczegółowe...
Nie znikną. To kto je będzie prowadził?
Panie redaktorze, prywatne podmioty i publiczne podmioty.
Czyli będzie prywatyzacja służby
zdrowia. I takie będą.
Czyli część publicznych szpitali trafi w prywatne ręce.
Ale część publicznych, publicznych szpitali po prostu zostanie i będzie dalej działać.
No fajnie, tylko w moim powiecie ktoś kupi szpital i nie będzie mnie stać na tą weterynaryjną ochronę zdrowia, jaką proponuje Janusz Korwin-Mikke, jaką zapowiada Janusz Korwin-Mikke.
Panie redaktorze, naszym celem jest
to wtedy, jak rozumiem, tylko uśpienie pacjenta, który
żadne
ma pusty
usypianie,
portfel. To kto go będzie leczył?
Żadne usypianie... Naszym celem jest przede wszystkim troska o polskiego pacjenta. I to jest program napisany dla polskich pacjentów, którzy dzisiaj nie mogą się w takim systemie szybko leczyć, dobrze leczyć. I przede wszystkim duża część tych świadczeń, które dzisiaj są... Wie pan, panie redaktorze, że świadczenia dzisiaj medyczne są regulowane odgórnie, tak? No. Że siada urząd regulacji cen świadczeń medycznych, ustala cenę. No dobrze, i nie wiadomo, czy ona odpowiada faktycznie cenie tego świadczenia, czy nie.
A na wolnym rynku jak będzie?
No to rynek będzie weryfikował takie usługi, takiego świadczenia medycznego.
Albo jak cenę mieszkania.
Tak, ale jaką mamy pewność, że dzisiaj nie są zawyżone te ceny?
A jaką mamy pewność, jak będzie prywatna służba zdrowia, to że będzie taniej?
Oczywiście,
że będą zaniżone.
Będzie wybór. Przede wszystkim będzie wybór dla pacjenta.
No jaki wybór, jak w jednym powiecie będzie tylko prywatny szpital? Trzeba będzie jeździć do ktoś z niego powiada, bo województwa do szpitala.
Panie redaktorze.
Żeby znaleźć ten tańszy.
Nie. To wszystko, znaczy ten cały system, który my stworzyliśmy, który my spisaliśmy, czyli stworzenie również świadczeń prywatnych dla świadczeń medycznych, pozwoli zwiększyć liczbę podmiotów, które te świadczenia będą realizować.
No to w każdej gminie będzie po 5 przychodni. Już to
oczywiście, że nie w każdej gminie. Będą gminy, w których będzie więcej, będą gminy, w których będzie mniej. To jest naturalne.
To jeszcze pani prezes, a sam termin weterynaryzacja służby zdrowia nie radzi to pani, że polityk, który będzie jedynką w obwarzanku w okręgu podwarszawskim, zrównuje człowieka ze zwierzęciem. Mówi, że w zasadzie będzie leczony tak jak zwierzę.
Wyjaśniłam, że weterynaryzacja ma na myśli, tutaj pewnie pan Korwin, zresztą warto zaprosić i ewentualnie dopytać, ma na myśli po prostu świadczenie usług medycznych dla zwierząt, które odbywa się tylko i wyłącznie w systemie prywatnym.
Kto ma?
Tylko i wyłącznie.
Ten ma, ten się leczy, a kto nie ma, ten...
No, kto ma zwierzę, to leczy, kto nie ma, to nie leczy.
A kto ma zwierzę i nie ma pieniędzy, to też nie leczy.
No wiadomo, że posiadanie zwierzęcia jest również obciążeniem finansowym dla jego właściciela.
To jeszcze jeden cytat z innego polityka, Sławomir Mentzen. Nie widzę żadnego powodu, dla którego państwo powinno prowadzić hotele, wyciągi na Kasprowy, czy wydawać lokalne gazety. Sprywatyzujecie polskie koleje linowe?
Nic takiego nie mamy w programie.
To czemu sobie Mentzen tak mówi, że państwo nie powinno prowadzić chociażby wyciągów na Kasprowę?
A w jakich okolicznościach pan Sławomir powiedział?
W wywiadzie wczoraj, w kontekście działania PKN, już nie PKN, w kontekście działania Orlenu.
No bo przede wszystkim Orlen powinien zajmować się dystrybucją paliw, a nie wszystkim innym, czym się zaczął zajmować, czyli między innymi właśnie sprzedawaniem prasy i tak dalej, tak? Jeśli jest spółka powołana do tego, żeby zajmować się dystrybucją paliw, to powinna to realizować. Co więcej, przypomnę również, że NIK, Najwyższa Izba Kontroli, nie ma nawet narzędzi do tego, żeby kontrolować spółkę Skarbu Państwa, jaką jest Orlen.
Bo
więc
Skarb
warto...
Państwa ma tam mniejszy udział, tylko...
Ale to są również publiczne pieniądze, które trzeba kontrolować. I nie powinno mieć znaczenia, czy to jest mniejszościowy udziałowiec, czy nie.
To już na koniec pytanie, bo akurat tak się składa, że Polskie Koleje Linowe, które mają także wyciąg na Kasprowy, sprywatyzowała Platforma Obywatelska i odkupiło ją dopiero Prawo i Sprawiedliwość w roku 2018. Jeżeli będziecie rządzić, powrócicie do tej decyzji Platformy i sprywatyzujecie na powrót Polskie Koleje Linowe, jak chciałby tego pan Mentzen, czy nie?
Nie mamy niczego takiego w programie.
Ale będziecie prywatyzować?
Nie mamy niczego takiego w programie.
Czyli nie będzie prywatyzacji?
Nie mamy niczego takiego w programie.
Poza służbą zdrowia oczywiście, bo tam będzie prywatyzacja.
Wyraźnie wyjaśniłam, jak będzie wyglądała organizacja służby zdrowia, ochrony zdrowia za rządów Konfederacji. Czekam na propozycje innych partii, bo na dzień dzisiejszy nie ma żadnego optymalnego i kompleksowej reformy ochrony zdrowia. Wszyscy proponują tylko i wyłącznie dosypywanie do pieniędzy NFZ-u, a to nie rozwiązuje problemów polskich pacjentów.
Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, bo naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I wracamy.